Dziękuję ojcom za tak miłe przywitanie. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, jeśli bierzemy pod uwagę relacje Państwa i Kościoła, jak powiedział ojciec doktor, mój przedmówca, te relacje miały olbrzymie znaczenie w czasach zaborów, ale jak wiemy, nie tylko w czasach zaborów, bo to wszystko się rozciąga i w przeszłość do tyłu, i praktycznie w tą współczesność. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę te pierwsze lata niepodległości, czy sam moment jej odzyskiwania, po pierwsze ta niepodległość była zagrożona, a po drugie, kiedy narysujemy pewien kontekst wydarzeń ogólnoeuropejskich, czy wręcz ogólnoświatowych, to okaże się, że sam Kościół zmagał się wówczas z bardzo silnym naporem wrogich ideologii, które przejmowały sterowność państw poszczególnych w Europie. Oczywiście nam najbardziej do głowy przychodzi bolszewicka Rosja, tak? No bo przecież tam zwyciężył ateistyczny komunizm i następowało metodyczne prześladowanie Kościoła. Ale proszę mi wierzyć, że u progu polskiej niepodległości nie do końca jeszcze wszystko rozeznawano, ponieważ nie wiedziano, czy ten bolszewizm tam przetrwa, czy to nie będzie przejściowa jakaś sprawa, jakiś epizod. Doświadczenie Kościoła powszechnego, na przykład na początku XX wieku, to jest raczej zmaganie się z dziedzictwem rewolucji francuskiej. To był taki pierwowzór prześladowań Kościoła w Europie, a później konsekwencje tej rewolucji w różnych krajach, no to już, czy liberalizm, czy te rządy wolnomularskie, jak twierdzono, różne ustawy o laicyzacji państwa, czy Kulturkampf i tak dalej. Czyli to jest zmaganie istotowe. Bolszewizm i komunizm przyjdzie później, a pierwotnie, no w jakich krajach przykładowo? No chociażby w Niemczech. My w Niemczech Kulturkampf znamy z racji walki z polskością, ale to nie była walka z polskością li tylko. To był jak gdyby odprysk generalnej walki, jaką toczono na gruncie państwa niemieckiego z partią Centrum, katolickie Centrum, i chciano zlikwidować zaplecze tej partii w postaci walki z Kościołem katolickim. Czyli walka o kulturę w Niemczech wówczas po zjednoczeniu była walką z Kościołem metodyczną, a Bismarck zawarł taki sojusz z liberałami, którzy walczyli nade wszystko z powodów ideowych z tym Kościołem katolickim. Kiedy przyjrzymy się pierwszej córze Kościoła, czyli Francji, która wydawała się, powinna być oparciem dla Kościoła, a w rewolucji francuskiej było zupełnie inaczej, to na skutek tak zwanych zmagań właśnie po przegranej wojnie francusko-pruskiej, po zjednoczeniu Niemiec, był pewien taki proces dochodzenia środowisk, nazwijmy wolnomyślicielskich, radykalnych do władzy, co się skończyło ustawą o laicyzacji państwa w 1905 roku i metodycznym w międzyczasie prześladowaniem Kościoła. I teraz to wszystko jest odbierane również przez Stolicę Apostolską. Dodajmy do tego zjednoczenie Włoch i później ogłoszenie się przez papieży więźniami Watykanu. I jeszcze na to się nałoży ten cały socjalizm i bolszewizm, który święci triumfy, a w środowiskach intelektualnych świata zachodu, w uniwersytetach triumfuje pozytywizm, rozumiany jako pewien rodzaj scjentystycznej religii wręcz, czyli uwielbienie nauk matematyczno-przyrodniczych i twierdzenie, że mamy do czynienia z przesądem takim religijnym, który gdzieś i w sferze uniwersyteckiej, i w sferze życia praktycznego funkcjonuje. I kiedy sobie to wszystko zsumujemy, to dla Kościoła, czy w ogóle dla sfer, nazwijmy, katolickich, wolna Polska to jest dopiero punkt pierwszy. Pytanie fundamentalne, wedle jakiego wzorca, szczególnie kulturowego i ustrojowego, będzie ona urządzana? Bo ona równie dobrze mogła pójść drogą francuską. Zresztą francuskie rozwiązania ustrojowe po I wojnie światowej były modne. Oczywiście no, niekoniecznie w relacji do Kościoła, ale jeśli bierzemy pod uwagę ułożenie pewnych instytucji państwowych. A więc to jest cała ta obawa, która towarzyszy nie tylko Kościołowi powszechnemu, ale i Kościołowi polskiemu. I kiedy się przyjrzymy tej polskiej scenie politycznej od prawa do lewa, to też proszę rozumieć, że w założeniach ideowych nie było tak, że na przykład socjaliści czy radykalne grupy ludowców, że one były na przykład prokościelne wtedy, albo że nie miały problemu tutaj z wiarą, albo że widziały coś takiego, że religia powinna być w szkole. weźmy taki na przykład problem. To bardzo różnie wyglądało. Oczywiście myśmy nie doświadczyli na gruncie polskim w czasach zaborów takiego frontalnego ataku w tej materii ze strony tej radykalnej inteligencji czy tych grup lewicowych. Przede wszystkim ze względu na to, że tak jak ojciec tu podkreślał, w czasach zaborów Kościół był tą ostoją polskości. A więc nawet jeśli ktoś miał problemy ze swoją wiarą lub stał na pewnym gruncie takim radykalnie lewicowym, to uznawał, że zwalczanie Kościoła będzie osłabiać tę drogę do niepodległości, no bo gdzie tej ostoi szukać? To troszkę tak, jak w czasach komunistycznych, ta, prawda, różnorakie te kręgi lewicy laickiej tam się wokół tego Kościoła jakoś pojawiały. Natomiast przychodzi ta niepodległość i teraz jest całe zmaganie o to, jaki będzie kształt ustrojowy, w ogóle jaka ta Polska będzie. Proszę Państwa, oczywiście wtedy też pamiętajmy, że to jest taki klimat, kiedy księża i nawet biskupi funkcjonują bezpośrednio w obszarze życia politycznego. Na terenie województwa lubelskiego były dwie diecezje. Była diecezja lubelska i diecezja podlaska. I w diecezji podlaskiej, na terenie diecezji podlaskiej na przykład w 19 roku kandydował biskup Teodorowicz, związany z obozem narodowym, a zarazem z obrządkiem tym ormiańskim. I taki jest ten problem, to trzeba, żeby zrozumieć. Biskup, który przyjeżdża, jest przyjmowany w kurii, a z drugiej strony on przyjeżdża jako kandydat i teraz nie wiadomo, czy on ma przemawiać w kościele. No nie bardzo. Odprawia w kościele, ale przemawia przed kościołem, jeśli mówimy o przemówieniach politycznych. Skąd to zaangażowanie jeszcze duchowieństwa, nawet tego wyższego, bo bardzo szybko z tego się wycofywano. Starano się ograniczać bezpośredni udział duchownych. Otóż wiązało się to z troską o to, jak ułożyć na przykład konstytucję, w odniesieniu do czego ona będzie, czy w preambule, ale nie tylko, w pewnych rozwiązaniach odnoszona. Jak, jeszcze raz mówię, jakie miejsce kościoła w szkole i tak dalej, i tak dalej. Bo to wszystko bardzo się troszczono. Żeby Państwu tylko zilustrować jednym małym cytatem, biskup Fulman, biskup lubelski, związany wcześniej z obozem narodowym, ale w okresie międzywojennym on w politykę taką partyjną się nie angażował. Nie miał tutaj konfliktów żadnych. Na przykład w maju, na konstytucję 3 maja, w maju 1920 roku, a więc mamy wojnę polsko-bolszewicką, że tak powiem, u szczytu jej nasilenia. W ten sposób pisał w liście do wiernych. Muszę was, moi ukochani, ostrzec, że już idą wysłańcy zorganizowanej nienawiści do Krzyża Chrystusowego, aby w szkole polskiej odebrać charakter religijny, aby nauczyciele nie prowadzili dziatwy polskiej do kościoła, aby dzieci polskie w zaraniu uczyły się razem z dziatwą żydowską i innowierczą, od której przejmowałyby zły wpływ moralny i powoli traciły miłość do swego kościoła. Chcą wrogowie kościoła przez organizację bezwyznaniową niewiarę wprowadzić do szkoły. Albo to, co z krzyżem się robi w izbie sejmowej, najlepiej świadczy, jak pilno i jak trzeba zorganizować obóz katolicki, aby się przeciwstawić falom niewiary i zmyć ohydną plamę nienawiści do Boga od wiecznych wrogów Chrystusa z oblicza Polski. To dotyczyło nie tego, że bolszewicy idą, tylko tego, co się działo na kanwie sejmu. Czy ma być krzyż w sejmie? To wszystko, co my dzisiaj jak gdyby przeżywamy, wtedy było jako element pewnych zmagań ideowych. Oczywiście to będzie ewoluować w dobrym kierunku, natomiast są pewne na przykład takie obawy, kiedy byśmy rzucili okiem na Górny Śląsk. Otóż Górny Śląsk w sferze takich relacji, bo to wszystko się jeszcze w sensie takim, nazwijmy to legislacyjnym, porządkowało, no był poddany pewnemu ustawodawstwu Kulturkampfu w czasach zaborów, aż do powiedzmy roku 18. Ale to się nie zmieniło od razu. I na przykład, żeby pewien konflikt, który tam się pojawiał na niwie duchowieństwa niemieckiego i polskich interesów, władze państwowe polskie przez jakiś czas nawet posługiwały się częścią ustawodawstwa Kulturkampfu, co Kościół odbierał, no mój Boże, czy oni nie chcą tutaj wprowadzić na naszych ziemiach tego samego, co Prusacy, niby Polska odrodzona, ale co będzie dalej. Proszę Państwa, jest rzecz taka fundamentalna, która w dużym stopniu pewne rzeczy rozstrzygnęła, jeśli bierzemy pod uwagę miejsce Kościoła w życiu publicznym, a zarazem relacje państwa i całej warstwy politycznej do tego, co zwiemy Kościołem, w szczególności rzymskokatolickim. Tutaj mam na myśli oczywiście wojnę polsko-bolszewicką. Otóż Wiadomym jest, że ona się rozstrzygnęła, przynajmniej my tak znamy, na poziomie walki zbrojnej. No wiadomo, Bitwa Warszawska, Niemeńska, te wszystkie wydarzenia, aż później Traktat Ryski, który uporządkował całą rzeczywistość na niwie formalno-prawnej, jeśli bierzemy pod uwagę granice. Ale musimy wiedzieć, tak jak mówiłem, że naprawdę bolszewizm, a już na pewno nie w zachodniej Europie, nie był poczytywany jako coś, co my dzisiaj znamy ze skali zbrodni i tak dalej. A wręcz przeciwnie. Mówiono, ciekawy eksperyment po rewolucji francuskiej, nuż się uda, będzie coś się ciekawego dziać, a to taka Polska dziwna, katolicka, ciemna i tak dalej. To nie ma się tam co wiele tym przejmować. W wielu kręgach tak mówiono. Natomiast pytanie jest proste. Przecież bolszewizm szedł tutaj nie tylko w formie wojskowej, ale w formie propagandowej. To znaczy chciał ten rewolucyjny komitet, prawda, w Białymstoku, to wszystko miało iść w kierunku zrewolucjonizowania Polski od środka. A wtedy co byśmy mieli z tej wojny polsko-bolszewickiej? No jedną wielką klęskę. Ta rzecz się rozegrała na płaszczyźnie przede wszystkim moralnej, kulturowej. I teraz jaki czynnik instytucjonalny, jaki czynnik społeczny mógł mobilizować szerokie warstwy społeczne do takiego wysiłku, czy chłopów, prawda, żeby oni masowo szli do armii, nie dezerterowali, tylko walczyli. I tutaj olbrzymią rolę odegrał Kościół katolicki i władze, wszystko jedno, czy wywodzące się z prawa, czy z lewa, widziały tę rolę, łącznie z Piłsudskim i tak dalej. Kościół poszedł tu niezwykle mocno, jeśli bierzemy pod uwagę nauczanie. A propos takich zachowań, jak ojciec doktor tutaj pokazywał, do województwa lubelskiego, jak się przybliżał front, dwaj biskupi, czyli Henryk Przeździecki i Marian Fulman, wydali specjalną instrukcję do duchowieństwa, bo wiadomo, jak bolszewicy postępowali z duchowieństwem, jaki mieli stosunek do religii. Natomiast biskupi wydali zarządzenie, że pod żadnym pretekstem proboszcz czy w ogóle księża nie mogą opuścić parafian w sytuacji przyjścia frontu. Chyba żeby, był taki wyjątek, jak biskup Przeździecki mówił, chyba żeby cała parafia, dosłownie cała, wystąpiła przeciwko pasterzowi. No to był jeden, ale to takich oczywiście sytuacji nie było. Więc oczywiście niektórzy się tam łamali, ale większość nie. Proszę zauważyć, jak tutaj mamy tę wizję całej sytuacji. Biskupi polscy na Jasnej Górze zawierzyli, można by powiedzieć, już wtedy naród czy Polskę Matce Bożej Jasnogórskiej, już wtedy odnosząc się do ślubów Jana Kazimierza, prawda, czyli to późniejsze zawierzenie prymasa Wyszyńskiego jest pewnej logice zdarzeń. Zresztą zdaje się, tutaj w naszej kaplicy, w szkole jest tablica z tą treścią tego zawierzenia. Wysłali taki list do Episkopatu Świata, czyli do różnych episkopatów świata. I były odpowiedzi, w Lourdes były wielkie modły za Polskę, papież Benedykt XV się w tej sprawie modlił i jednoznacznie wypowiedział. Na przykład episkopat belgijski przysłał taki list do Polaków, w którym wzywał świat cały, a w szczególności Europę, do pomocy Polakom, którzy przez 10 wieków samotnie wielokrotnie bronili cały świat chrześcijański przed naporem barbarzyństwa. Tak to mniej więcej ujęto. Że to jest, czyli list Episkopatu Polski szedł taki. My bronimy Europę i świat przed barbarzyństwem, tym bolszewickim tym razem, jeszcze gorszym. A odpowiedź, pomóżcie im, bo oni nie pierwszy raz samotnie wielokrotnie bronili przed tym barbarzyństwem. A więc to tak było mniej więcej widziane i do wewnątrz, i na zewnątrz. Zresztą to zostanie Achillesa Ratti w Warszawie, kiedy różne placówki dyplomatyczne opuszczały stolicę ze względu na lęk przed napadem bolszewickim. To mocno symbolicznie też działało. Bardzo silna ta relacja. I teraz oczywiście cały okres dwudziestolecia międzywojennego w dużym stopniu będzie nacechowany przekonaniem czy tym lękiem przed najazdem, napaścią bolszewików, bo to zagrożenie nie minęło po traktacie ryskim, to ciągle i w sferze agenturalnej, i w sferze naporu ideologicznego, i ciągłych napięć również na płaszczyźnie tej państwowej, a więc zagrożenia agresji i tak dalej, to funkcjonowało. I teraz pytanie jest fundamentalne i to będzie cały ciąg zdarzeń. Jak obronić naród przed tym bolszewizmem, przed tym komunizmem? Ktoś powie, no bo trzeba się zbroić. No dobrze, trzeba się zbroić. Ale teraz przecież jest międzynarodówka komunistyczna, która działa w wielu krajach, w tym w Polsce, ma swoje macki. Jak obronić ludność od taką miejscową, a zwłaszcza jak przyjdzie kryzys gospodarczy i bieda będzie doskwierać? Jak ich obronić przed agitacją bolszewicką? Albo kto ich jest w stanie obronić? Kto im da pewien filtr taki kulturowy, pewne rozeznanie, że to jest fałsz, że trzeba się tego wystrzegać? No i oczywiście Kościół katolicki. Nie wiem, jak pan profesor Wysocki będzie mówił o marszałku, ja o nim tylko na marginesie, natomiast wśród nawet wielu piłsudczyków, wielu z nich nie było ludźmi gorącej wiary, no to też nie możemy koloryzować, tak, i mieli bardzo duże problemy w życiu osobistym, w sferze moralnej, mieli też różne korzenie takie socjalistyczne, więc byli w ogóle dziećmi tego pozytywizmu, jak nie tylko oni, ale duża część polskiej inteligencji. W związku z czym z tym mieli kłopot, ale na pewno byli wszyscy patriotami. I to powodowało pewien specyficzny, realny stosunek do Kościoła katolickiego. To znaczy w pewnym momencie, jeśli bierzemy pod uwagę ten problem komunistyczny, diagnozują, absolutnie Kościół tutaj jest fundamentem, żeby to wszystko obronić. Przy Instytucie Wschodnim funkcjonował taki Komitet Naukowego Badania Komunizmu. I w latach 30., nie tylko na gruncie lubelskim, ale w wielu miejscach, no, pisano różne takie specjalistyczne książki, rozeznanie robiono, czym ten bolszewizm jest, czym ten komunizm jest, żeby po prostu ludzi w to wszystko uzbroić. No i tutaj absolutnie uważano, czy na przykład we współdziałaniu z Kościołem katolickim różne konferencje dla księży robiono, żeby po prostu pokazać, czym to wszystko jest. I jaka była diagnoza wśród różnych tych publikacji? Otóż diagnozują w ten sposób. Międzynarodówka komunistyczna, czyli realnie sowiecka, w wewnętrznych dokumentach w ten sposób oceniała rolę Kościoła katolickiego. To jest największy przeciwnik w świecie, bo my jesteśmy międzynarodówką komunistyczną, a oni są międzynarodówką katolicką. My mamy religię, mówię przez analogię, jako metaforycznie, my mamy religię komunizmu, to tak się człowieka zbawi, a oni są fideistami i mówią dokładnie inaczej. My owszem mamy swoją agenturę, ale oni mówią, a oni mają równie mocną agenturę albo jeszcze mocniejszą. To znaczy my powinniśmy mieć, mówią Sowieci, taką jak oni. Bo mają, jak pisano, 100 kilkadziesiąt zakonów męskich i 100 kilkadziesiąt zakonów żeńskich, które w sposób wierny jako agentura Watykanu funkcjonują w świecie. I to jest nasz największy wróg, który trzeba zwalczać. I to opisuje tam któryś z autorów tego naukowego badania komunizmu i robi się szkolenia dla duchowieństwa, żeby pokazać znaczenie i skalę tych zmagań. I proszę zauważyć, że jeśli ktoś tutaj jest patriotą polskim, funkcjonuje na niwie życia publicznego, na niwie życia politycznego, to do czego dochodzi? Czy on wierzy, czy nie, czy ma z tym problem większy, czy mniejszy, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, jak on już jest na niwie państwa polskiego i chce to państwo ratować, to nie ma cudów. Musi się sprzymierzyć z Kościołem i musi go wspierać. I mniej więcej taka jest konstatacja generalna w tym zakresie. Proszę Państwa, przykład. Dla Kościoła katolickiego, czy dla wielu hierarchów ówczesnych, ten związek katolicyzmu i polskości był oczywisty od samego początku. Zresztą dla wielu polityków również. No dla niektórych niekoniecznie. Były różne tam problemy. No ja bym je mógł opisywać, ale to no nie czas po temu lub nie ma w tej chwili aż tyle czasu. Natomiast na początku, w lutym 20 roku w Lublinie pojawił się naczelnik Piłsudski. Jako oczywiście już no człowiek reprezentujący, głowa państwa można powiedzieć. I pojawił się też w katedrze lubelskiej. Biskup Fuhrman, wywodzący się z obozu narodowego, wygłosił peany na jego cześć, wodzu, prawda, tu wojna polsko-bolszewicka, prawda, tam złotą bramę, tam miecz swój tam odciśnij, ślad i tak dalej, takie różne były peany, ale powiedział też jedną ważną rzecz, proszę posłuchać. Dlatego wierzaj mi, kochany naczelniku, że duch katolicyzmu jest z duchem polskości na życie i śmierć związany. Dlatego wierzaj mi, kochany naczelniku, że duch katolicyzmu jest z duchem polskości na życie i śmierć związany. To jest wizja kościelna. I w moim przekonaniu, teraz też prowadzę takie badania naukowe w tym zakresie, do takiej konstatacji dochodziły elity polityczne Polski. Nie w prywatnym życiu, z tym to było bardzo różnie. Jedni tak, drudzy owak. Ale w polityce. Oczywiście w jakim jeszcze jakieś przykłady, żeby dać. Otóż pamiętajmy, że II Rzeczpospolita była tą Rzeczpospolitą wielonarodową, ale i wielowyznaniową. Możemy też mówić pewne ogólne rzeczy, jak to ładnie się to wszystko układało, ale nie układało się tak ładnie, jakbyśmy to powiedzieli, a dokładnie 1939 rok nam to pięknie pokazał. Piąta kolumna, zachowanie się mniejszości narodowych na Kresach Wschodnich. Nie było to zbyt ciekawe. A jak przyszła ta wojna dalej, to i zobaczymy stosunki polsko-ukraińskie, no to już w ogóle no nie tylko nieciekawe, ale to zbrodniczo wyglądało. Problem się nawarstwiał cały czas. Oczywiście w I Rzeczpospolitej było inaczej, tylko pamiętajmy, że w I Rzeczpospolitej narodem była szlachta i ona się łacinizowała w większości, a więc to nie było tak, że to były tak drastyczne różnice cywilizacyjne i kulturowe. Natomiast już od początku diagnozowano niebezpieczeństwo, to pamiętajmy, była wojna polsko-ukraińska, niebezpieczeństwo ukrainizmu w sensie nacjonalizmu ukraińskiego. Nie mówię o koncepcji federacyjnej, ale tego nacjonalizmu. Bezwzględnie diagnozowano, że elementem podnoszącym, czy też organizującym, czy nadającym pewien pęd temu ruchowi był kościół grekokatolicki, ten wschodni. Metropolita szeptycki. To naprawdę od samego początku były te zmagania. Pojawił się taki problem, taki pomysł. I to był największy element konfliktu państwa i kościoła. Pojawił się taki pomysł, mocno forsowany przez Stolicę Apostolską, szczególnie przez Piusa XI, stworzenia neounii, tak, tego, prawda, obrządku podobnego nieco do grekokatolickiego, ale innego. To znaczy, co się działo? Cerkiew prawosławna była zlikwidowana, realnie prześladowana w Rosji. Nie miała tego związku. Mało tego, cerkiew była tak silnie zżyta z państwem carów i funkcjonowała jako czynnik też rusyfikacji w czasach zaborów, że nie bardzo umiała sobie radzić bez tego wsparcia państwowego. Więc stwierdzono, skoro kiedyś zrobiliśmy obrządek grekokatolicki, mówię o myśleniu Stolicy Apostolskiej, to teraz zróbmy drugi. No może nie grekokatolicki z szeptyckim, bo metropolita szeptycki chciał stanąć na tego czele, no bo będzie, że ukraińskie, to oni się, ci Rosjanie się na to nie zgodzą, będą po prostu, będzie to ich odpychać. Tylko zróbmy neo-unię, nową unię. No i wtedy jakoś to pójdzie. A gdzie zrobić tę neo-unię, skoro w Rosji się nie da, bo tam jest prześladowanie? No w Polsce, bo są prawosławni, tak? No to w Polsce. I w Polsce z łacińskich biskupów bardzo, ale to bardzo był zaangażowany, może najbardziej biskup Henryk Przeździecki z diecezji podlaskiej, jako dziedzic męczenników podlaskich, tak się określał. Tych grekokatolików wymordowanych, później ten kościół zlikwidowano, później po 1905 roku była możliwość wrócenia na obrządek łaciński. Ta ludność się spolonizowała, a część prawosławnych została. Więc propozycja neo-unia. I tu był największy spór kościoła, wydaje mi się, i państwa w okresie międzywojennym. Państwa i całej elity politycznej. Ta elita polityczna w jaki sposób na to patrzyła? Jak stworzymy neo-unię nie w wydaniu łacińskim, tylko wschodnim, to mamy już taki przykład. Przykład jest taki, że to wokół tego wygenerował się nacjonalizm ukraiński. No to jeśli stworzymy neo, to się taki sam zrobi albo coś podobnego. Więc nie, absolutnie tak, należy pomóc tym prawosławnym jakoś się zorganizować, ale niech przechodzą na obrządek łaciński. A jak przejdą na łaciński, to nie będzie konfliktu z państwem polskim, wręcz odwrotnie, będzie stopniowa polonizacja albo asymilacja do państwa i nie będzie rozbieżności cywilizacyjnych, rozdarcia w tym zakresie. No a tutaj jednak Kościół patrzy od strony takiej globalnej, jest powszechnym Kościołem, szedł w tym kierunku, żeby spróbować tę neunię zrealizować. I to był największy konflikt. Nieideologiczny, tak jak się obawiano. Nie stworzyło się coś takiego jak powiedzmy we Francji, prawda, ten silny ruch, który laicyzacji państwa. Ani oczywiście na modłę niemiecką. Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w latach 30. Rosja bolszewicka jest coraz silniejsza, Związek Sowiecki. Wpływy i agenturalne i różnorakie, z wielkimi planami globalnego komunizmu. W Meksyku w latach 20. mieliśmy film Christiada, regularne prześladowanie Kościoła. W Niemczech w latach 30. dochodzą narodowi socjaliści. Wprawdzie jest konkordat, ale ich plany są radykalnie antychrześcijańskie i antyludzkie. I jest później encyklika Mitbrennen der Sorge. Zresztą wcześniejsze dokumenty też papieskie mocno krytykowały ten rasizm. I patrzymy teraz z Rzymu na to wszystko. Europa jak wygląda? Sowieci, olbrzymia przestrzeń prześladowania Kościoła. Dalej, Niemcy, wielkie plany podboju Europy antykatolickie. We Francji mamy do czynienia z całą tą laicyzacją, gdzieś tam w Meksyku. I między tym w Europie, tym wszystkim, Francja, Niemcy, Rosja, jest Polska. No oaza wolności, mało tego. No państwo wręcz katolickie, w takiej perspektywie rozumiejąc. Więc jak najlepsze stosunki utrzymywać z rządem, bez względu na jakieś mniejsze czy większe konflikty. A rząd polski jak patrzy? No tu Niemcy idą z taką ideologią, zagrożenie potworne dla narodu i dla państwa. Sowieci idą z równie jeszcze, albo taką samą bezbożną ideologią, zagrożenie dla narodu i dla państwa. To co ochroni to państwo, żeby ta ludność nam się nie rozjechała? Kościół katolicki. A jeśli bierzemy pod uwagę inne wyznania, no niestety mniejszości nam uciekają. Proszę zauważyć, że ta likwidacja cerkwi na Lubelszczyźnie końcem lat 30. była efektem zdiagnozowania nie udało się. Nie udało się na niwie z prawosławiem się dogadać tak, bo też taka była koncepcja, że oni będą propaństwowi. No nagle tam się pojawia silny trend tego nacjonalizmu ukraińskiego. To co nam stabilizuje to państwo polskie? I w wymiarze narodowościowym, i w wymiarze międzynarodowym. Co jest ładem, co daje takie wzmocnienie tego państwa i na niwie patriotycznej jakiejkolwiek? Na kogo możemy liczyć na 100%? Na Kościół łaciński, rzymskokatolicki. Oczywiście były takie spory. Pojawił się problem tam na przełomie lat 20., 30. u niektórych kręgów, w kręgach lewicowych, no również sanacyjnych, żeby aborcję wprowadzić, żeby ograniczyć lekcje religii w szkołach. No, prawda, różne tego typu prawo, rozluźnić prawo rozwodowe. To wszystko było z silnym oporem Kościoła, ale władza się wycofała za każdym razem, uznając, że wojny z Kościołem to tu prowadzić się nie da. Proszę zauważyć, po latach we współczesności jest taka książka profesora Zybertowicza i on w tej książce napisał minimum patriotyczne. On jako definiujący się dzisiaj też w sferze osobistej, no niejako, przynajmniej nie dzisiaj jeszcze, może miejmy nadzieję w przyszłości, wierzący człowiek, tak, czy katolik. I w tym minimum patriotycznym, w piątym czy bodaj w szóstym punkcie pisze tak. Czy można być dobrym Polakiem, nie będąc człowiekiem wierzącym albo tam gdzieś uwikłanym w różne idee? Można, ale nie można być patriotą, dobrym patriotą polskim, nie widząc, nie doceniając wyjątkowej roli Kościoła, i tu ważne, rzymskokatolickiego i w dziejach Polski, ale i we współczesności. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy podsumowali to stanowisko elity polskiej, to się zmieniały się te rządy. Naprawdę z różnych ideologii wyrastali ci ludzie, nieraz fascynując się tym, co było we Francji, w szczególności socjaliści, albo w różnych tych ideologiach. I mieli różne takie pierwotne stanowisko wobec Kościoła. Ale jeśli byli patriotami, a większość z nich była, i przechodzili na grunt państwa polskiego, to ich praktyka życia prowadziła do tego, a już po wojnie bolszewickiej to było widać namacalnie wręcz, że Bez kościoła rzymskokatolickiego nie da się prowadzić tego państwa w ładzie. Jeśli sobie wywołamy tę wojnę religijną czy moralną, to rozregulujemy to państwo i ten naród. Więc jeśli ktoś jest patriotą, jak to Piłsudski do któregoś mówił, czy ty wierzysz, czy nie wierzysz, jesteś w narodzie katolickim i klękaj tu. Tam były wielkie spory o to, urzędnicy nawet sanacyjni i generałowie lokalni, gdzie oni będą siedzieć i się kłócili, bo chcieli w prezbiterium. Niektórzy biskupi mówią, to wbrew kodeksowi prawa tam kanonicznego nie można w prezbiterium. Oni protesty tam słali do biskupa. No różne były tego typu spory. Bo to jest związek nierozerwalny, czyli dlatego wierzaj mi, kochany naczelniku, jak mówił biskup Fulman, i tak wydaje się do takiego przekonania doszli, że znajdzie że duch katolicyzmu jest z duchem polskości na życie i śmierć związany. Czyli śmierć kościoła w Polsce musiała się wiązać ze śmiercią państwa i narodu polskiego. I takie przekonanie gdzieś nastało w trakcie całych tych zmagań. A ze Stolicy Apostolskiej widziano to tak, jak mówię. Jest wielka wojna religijna w świecie zachodu i wschodu również. I będzie ona się potęgować, bo wojna światowa się zbliża. A czym jest w tym wszystkim Polska? No jest zupełnie innym światem. Więc trzeba ją jakoś wspierać. I to jest ta relacja, o której chciałem powiedzieć. Ona się uporządkowała w sensie też instytucjonalnym. Bo w 20 roku mamy konstytucję marcową, w 21 roku. Napisaną w imię Boga w Trójcy Jedynego, tak jak Konstytucja 3 maja. I jest naczelne stanowisko religii katolickiej w Polsce. A w 25 roku mamy konkordat ze wszystkimi tego prawami. I nawet jak wolnomularze dochodzili do władzy, a mieli takie patriotyczne nastawienie, to wydawali na przykład, wspomnę, okulnik Bartra, który mówi o nauczaniu religii w szkołach i o praktykach religijnych w szkole polskiej, tej państwowej, bo takie jest widzenie tego związku katolicyzmu i polskości wówczas. Dziękuję bardzo.